Więcej serca
i mniej barier.
Joanna Matuszewska, dzień dobry. Moim gościem jest Karolina Krzemińska, koordynatorka Metropolitalnej Strategii na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Do tego stowarzyszenia należy 50 pomorskich samorządów, gmin i powiatów. Witam Panią na antenie Radia Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry, bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie.
Czy w ramach stowarzyszenia na terenie naszego województwa podejmowane są jakieś wspólne działania przez samorządy w celu wspierania osób z niepełnosprawnościami?
Dziękuję za to pytanie, bo spotykamy się też w takim wyjątkowym czasie, ponieważ w poniedziałek prezentowaliśmy wynik takiej przeszło półtorarocznej pracy 80 ekspertów w obszarze rozwiązań dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami, a efektem tej pracy jest stworzenie wspólnego standardu minimum na rzecz właśnie osób z niepełnosprawnościami otoczenia, który daje samorządom taką bardzo praktyczną podpowiedź, jak wdrożyć 30 konkretnych działań, no żeby każda osoba, każda mieszkanka i każdy mieszkaniec metropolii mogli mieć równy dostęp do wsparcia, które im przysługuje i żeby ten dostęp do wsparcia i do wiedzy nie był zależny ani od stopnia sprawności, ani od tego, czy mieszkają w dużym Gdańsku, czy w jakiejś mniejszej gminie i żeby też nie był zależny od tego, w jaki sposób się komunikują. Także to był taki ważny dla nas dzień. Prezentowaliśmy standard przed włodarzami, którzy mają teraz podjąć decyzję, no, czy zechcą go wspólnie z nami wdrażać i przyjmą go jako dokument przez kolejne 2 lata obowiązujący w ich samorządach.
Proszę zdradzić naszym słuchaczom, jakie są podstawowe zapisy spośród tych 30, które się znajdują w tym dokumencie, na co oni tak naprawdę będą mogli liczyć?
Standard jest dokumentem, który wskazuje na rozwiązania w 7 obszarach i te obszary są zgodne z tym, o czym mówi nam Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych. Także korzystamy tutaj też z wzorców, ale też z praktyk europejskich i światowych. To, do czego my zachęcamy w naszym standardzie, to do tego, żeby trochę zmienić optykę myślenia. Żeby nie myśleć o osobach z niepełnosprawnościami jako osobach, dla których trzeba szczególne rozwiązania wymyślać, dla których trzeba wdrażać jakieś unikatowe propozycje, tak, w różnych obszarach. Bliżej nam do myślenia, że samorządowcy no, mają taką powinność zapewnienia dostępności i przestrzeni, i usług publicznych, i informacji, biorąc pod uwagę różnorodność tego, jakich mają mieszkańców na swoim terenie. No i to jest taka główna, myślę sobie, myśl w tym standardzie, że każdy jest ważny i chcemy dbać o każdą mieszkankę i o każdego mieszkańca i chcemy tworzyć takie rozwiązania, z których każdy z nich będzie mógł korzystać.
Gdzie to wszystko miałoby obowiązywać, jeśli ten dokument zostanie przyjęty?
Wszyscy członkowie stowarzyszenia, którzy zdecydują się przyjąć standard, zdecydują się też na to, żeby myśleć w taki sposób, o jakim przed chwilą powiedziałam, no i żeby też wdrożyć te 30 działań, które w standardzie zapisaliśmy. Pytała też Pani o takie konkretne rozwiązania. W zasadzie no, pracując w tak szerokiej grupie, w której tyle ekspertów miało okazję dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, bardzo trudno było wybrać te działania, które uznajemy za priorytetowe, dlatego mi teraz też jest trudno powiedzieć tylko o kilku. Natomiast gdybym miała może wspomnieć o tych, które wydarzą się w tym pierwszym kwartale nowego roku, jeżeli oczywiście standard zostanie przyjęty, to na pewno możecie Państwo się spodziewać, że będziemy próbowali dotrzeć do Was z ankietą, żeby zapytać Was, na ile jesteście zadowoleni z usług, które świadczą na rzecz czy Waszych podopiecznych, jeśli jesteście opiekunami osób zależnych, czy jeżeli jesteście osobami z niepełnosprawnościami, no to na Waszą rzecz samorządy. Czyli taki jeden z pierwszych kroków w standardzie to jest ankieta badająca poziom satysfakcji, ponieważ to, co chcemy zrobić, to wrócić do samorządowców i powiedzieć im, słuchajcie, w tym obszarze to wygląda tak, że usługi, które świadczycie, są wystarczające, a ten obszar wymagałby być może jakiejś korekty. Trzeba móc wtedy odpowiednie rozwiązania zaproponować, które jakieś ewentualne nisze czy systemowe braki mogłyby uzupełnić. To, co też z mojej perspektywy ważne, może też dlatego, że taką moją główną rolą, obok roli osoby, która koordynuje metropolitalną strategię, jest rola mamy. No to też taki ten wątek związany z edukacją antydyskryminacyjną. Czyli wyobrażamy sobie, że w każdej metropolitalnej szkole i przedszkolu będą programy, które będą uwrażliwiać już od poziomu dziecka na to, że jesteśmy różni, że różnorodność jest zasobem, a nie powodem do wykluczenia, że osoby z niepełnosprawnościami nie są takie same jak my i nigdy nie będą, natomiast świat jest wystarczająco duży dla nas wszystkich i z każdym możemy w wybranych obszarach życia kooperować. To jest taki wdzięczny, wydaje mi się, temat, który w standardzie się pojawił i na którym bardzo nam zależy, bo mamy świadomość, że z tych świadomych dzieci, gotowych przyjąć różnorodność, wyrosną też potem tolerancyjni dorośli, którzy będą gotowi pracować na przykład z osobami o obniżonej sprawności.
Czy by zaczął obowiązywać ten standard, ten dokument powinien być podpisany przez wszystkie samorządy należące do stowarzyszenia?
Stowarzyszenie jest z samego założenia dobrowolnym bytem, więc jakby i przystępujące gminy przystępują do niego dobrowolnie i też dobrowolnie z tego udziału mogą rezygnować. I podobnie jest ze wszystkimi uchwałami czy propozycjami, które my w ramach OMGGS-u proponujemy. Jest to dowolność. To, co my możemy zrobić, to możemy powiedzieć, dlaczego to jest ważne, dlaczego warto i w jakim obszarze jesteśmy gotowi to działanie wspierać. Natomiast myślę sobie, że się taka rewolucja też, jeżeli chodzi o świadomość, dokonuje na naszych oczach, jeżeli chodzi o osoby z niepełnosprawnością. I trochę rynek pracy na to zaczął wpływać, gdzie w pewnym momencie brakowało już pracowników nawet pełnosprawnych, więc trochę w kierunku osób z niepełnosprawnościami rynek pracy zaczął się odwracać. No ale też z tego, że dużo mówimy o godności, dużo mówimy o prawach człowieka, no to te wszystkie problemy czy wyzwania, które w tej grupie osób się pojawiają, zaczęły też być dostrzegane przez samorządowców. Także myślę sobie, że długa droga za nami i jesteśmy też w takim dobrym momencie, gdzie absolutnie wierzę w to, że no to jest jednak obowiązek zadbać o te rodziny, które albo mają pod opieką osoby z niepełnosprawnością, albo wśród swoich członków taką osobę mają, no bo to jest jednak co czwarta rodzina w naszym województwie albo ma w swoich szeregach osobę z niepełnosprawnością, albo ma osobę zależną pod swoją opieką. No myślę sobie, że to jest jednak spora, prawda, liczba mieszkańców, o których też warto myśleć, projektując polityki społeczne.
Proszę wyjaśnić naszym słuchaczom, tym, którzy są pełnosprawnymi osobami, mogącymi nie orientować się, co tak naprawdę oznacza dostępność.
Tak sobie myślę, że gdybyśmy sobie wyobrazili taki świat, który jest przyjazny i taki świat, w którym kobieta, która porusza się na wózku, może skorzystać na przykład z każdego gabinetu ginekologicznego. Gdybyśmy sobie taki świat wyobrazili, gdzie szczęśliwa mama, która właśnie urodziła bliźniaki i ma ten wózek taki szeroki, który jest wielkościowo dwa razy taki jak ona i może tym wózkiem swobodnie poruszać się po mieście, tak? I wjechać do windy i na przykład wsiąść do pociągu. Gdybyśmy sobie, nie wiem, taki świat wyobrazili, w którym osoba, która nie widzi, w pełni może oglądać wystawy w muzeach, tak? Albo taka osoba, która się porusza na wózku, bez problemu może przeczytać rozkład jazdy na przystanku autobusowym. No to gdybyśmy o takim świecie mówili, no to wtedy mówilibyśmy o świecie dostępnym. O dostępności mówimy nie wtedy, kiedy mamy na myśli osoby z niepełnosprawnościami, dedykowane im rozwiązania, tylko o dostępności mówimy wtedy, kiedy przestrzeń jest taka, że każdy może z niej korzystać. Z tej dostępności architektonicznej korzystają przecież nie tylko osoby z trudnościami w poruszaniu się. Co roku latem widzimy w Sopocie, bo jestem mieszkanką Sopotu, mnóstwo turystów walczących z wielkimi, ciężkimi walizkami. I na ten moment meldowania się to są również osoby ze szczególnymi potrzebami i pewne rozwiązania, które będą służyć osobom poruszającym się na wózkach, będą też służyć turystom, matkom z wózkami czy osobom starszym, które poruszają się na przykład przy pomocy balkonika. W ten sposób rozumiana dostępność tyczy się nie tylko dostępności architektonicznej, czyli tej przestrzeni, z której wspólnie korzystamy, ale też dostępu do informacji, do tego, czy jak ja wchodzę na Facebooka, to mam na przykład alternatywny opis zdjęcia i mimo tego, że tego zdjęcia nie widzę, to usłyszę, co na tym zdjęciu jest i też dostępności cyfrowej.
Karolina Krzemińska, koordynatorka Metropolitalnej Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Rozmowę o dostępności będziemy kontynuować po 13.30.
Więcej serca
i mniej barier.
Joanna Matuszewska, witam po przerwie. Połączyliśmy się z Karoliną Krzemińską, koordynatorką Metropolitalnej Strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot. Co Pani zdaniem obecnie utrudnia tak najbardziej integrację osobom z niepełnosprawnościami?
Tak po ludzku to myślę, że dwie rzeczy. Z jednej strony brak dostępności, bo wyobrażam sobie, co więcej doświadczyłam tego, że poruszając się na wózku nie można na przykład zapłacić za bilet parkingowy. No bo parkometry są umieszczone zbyt wysoko, a z drugiej strony to też taki brak świadomości tego, z czego ja mogę korzystać, tego, co mi się, nie chcę używać tego sformułowania, tego, co mi się należy, ale jak gdyby tego, no o co powinnam, czy powinienem ubiegać się dla siebie. Trudno jest być rzecznikiem, prawda, w swojej sprawie i myślę sobie, że wiele osób z ograniczeniami myśli właśnie w taki sposób.
Mówiąc o barierach, wiele osób może myśleć o tych tylko architektonicznych, ale tych barier przecież jest więcej. Dotyczą dostępu do zatrudnienia, edukacji, czy choćby możliwości zrobienia zakupów. Przed nami jest jeszcze daleka droga, my będziemy musieli przez lata nad tym pracować?
Myślę, że nie ma u nas takiego myślenia o uniwersalnym projektowaniu. Kiedy myślimy o pewnych rozwiązaniach, to myślimy mocno uwzględniając swoją perspektywę. Natomiast to, co mi jest osobiście bliskie i co też wdrożyłam przy pracy nad standardem, o którym mówiłyśmy w pierwszej części spotkania, to to, żeby spróbować spojrzeć na świat oczami osoby, dla której projektujemy rozwiązania. Można oczywiście tak przyjąć na siebie rolę eksperta i założyć, że ja wiem najlepiej, czego ty potrzebujesz. Natomiast wydaje mi się, że jest to jednak obarczone pewnym ryzykiem. Stanąć za kimś i życzliwie zza jego pleców zobaczyć, jak ta osoba widzi świat, co jej przeszkadza, co jej może utrudniać funkcjonowanie, jakie jej środowisko jest zmotywowane do tego, żeby ta osoba się usamodzielniła, no bo to jest też kolejny duży temat, czyli tego, na ile opiekunowie osób zależnych pozwalają na samodzielność tymże właśnie osobom. No to myślę też, że to jest takie wyzwanie. To jest takie wyzwanie, które no nie tylko przed samymi osobami, które borykają się z różnymi wyzwaniami rozwojowymi, ale też przed osobami, które są odpowiedzialne za budowanie polityk społecznych. Nie? Żeby projektować rozwiązania nie zza swoich biurek, a w odniesieniu do tego, czego doświadcza ta osoba, która ma z tych rozwiązań korzystać.
To jest chyba bardziej złożony problem, bo wieloletni brak dostępności w Polsce też ma swoje następstwa w psychice. Wiele osób niepełnosprawnych ma obawy przed korzystaniem z przestrzeni publicznej, boją się po prostu wyjść z domu.
Prawda? Jest to taka narracja wieloletnia i też podtrzymywana, mam wrażenie, przez nas samych. Mówię nas samych, no bo sama jestem osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. No i też mamą Kajtka z zespołem Downa i Mikołaja bez zespołu Downa. Jak wspomniałam o Kajtku, no to też pozwólcie Państwo, że drugiego syna wspomnę.
Żeby nie było reklamacji, że też...
No więc właśnie, a nastolatki, prawda? Tak. Każdy, kto ma nastolatka, wie, o czym mówię. Myślę sobie, że my sami jak gdyby tę narrację wzmacniamy, bo jeżeli opiekunowie osób zależnych no, proszą jak gdyby o pieniądze, no to trochę stawiamy się też w takiej roli, gdzie wydaje się, że pieniędzmi można załatwić wszystko, natomiast to nie są zmiany, których my potrzebujemy tak naprawdę. Oczywiście podstawowe potrzeby muszą być zaspokojone, jak człowiek nie ma z czego żyć, no to w ogóle nie może myśleć o niczym więcej, tak? Oprócz tego, żeby się utrzymać, swoje potrzeby zaspokoić. Natomiast tak naprawdę też nikt nie pyta tego środowiska, jakie bariery wam najbardziej przeszkadzają, czego potrzebujecie, żeby stać się samodzielnymi, jakie rozwiązania moglibyśmy wdrożyć, żebyście wy bardziej mogli czuć się sobą podczas, nie wiem, imprezy miejskiej, którą organizujemy.
Co musi się zdarzyć, żeby osoby niepełnosprawne, na przykład z zespołem Downa, nie budziły sensacji w miejscu pracy? Musimy zmienić myślenie jako społeczeństwo?
Tak, Pani Asiu, teraz taki czuły mój punkt też, takiego czułego mojego punktu Pani dotknęła, bo ja zawodowo jestem coachem i też no, w taki sposób pracuję, tak, czy z grupami, czy wykonując swoje obowiązki zawodowe. I też tak sobie myślę, że no nie ma innej drogi. Nie? Najpierw czuję, jak czuję, no to myślę w pewien określony sposób. Jeżeli mam jakieś myśli, no to one się afirmują w tym, co mówię. A jeżeli coś mówię, no to zazwyczaj działam zgodnie z tym, co mówię. Więc jeśli my mówimy o wdrażaniu zmian na poziomie działania, no to absolutnie się z Panią zgadzam, że wszystko zaczyna się tak naprawdę od zmiany świadomości. Od tego, co czuję, od tego, co myślę w danym temacie, warto byłoby zacząć.
Chciałabym jeszcze wrócić do tego, co samorządy zrzeszone w obszarze metropolitalnym będą w najbliższym czasie robić dla poprawy dostępności osób z niepełnosprawnościami. To będą jakieś zintegrowane działania?
Naszym założeniem jest to, żeby niezależnie właśnie od tego, jakim zasobem dysponuje dana gmina, czy ma na przykład, nie wiem, dla przykładu zespół szkół specjalnych i warsztat terapii zajęciowej, czy też go nie posiada, to żeby jednak ten dostęp do wiedzy i do usług był dla każdego równy. No i to, co nam się tak bardzo marzy, no to też to i to też jedno z działań, które zamierzamy wdrożyć w pierwszym kroku, no to chociażby wprowadzenie zasad savoir-vivre w kontakcie z osobą z niepełnosprawnością we wszystkich urzędach. Bo to jest jakby ta komunikacja, to jest też ten pierwszy krok, kiedy ja zaczynam czuć, że to otoczenie jest też moje. Wiele osób porozumiewa się nie tylko słowami, mamy mnóstwo alternatywnych form komunikacji, więc to, że nie wiem, byliby lekarze, tak, bo, czy byliby urzędnicy, czy byliby sprzedawcy, sprzedawcy w sklepie, którzy potrafiliby, albo znaliby, albo byliby oprzyrządowani w różnego rodzaju alternatywne komunikatory, no to spójrzmy, jaką to w ogóle daje przestrzeń do usamodzielniania się osób, tak, z afazjami czy z niepełnosprawnością intelektualną, gdzie często ta mowa jest zaburzona. Mnie się wydaje, że my naprawdę nie potrzebujemy jakiejś wielkiej rewolucji, tylko troszkę bardziej uważności, trochę bardziej patrzenia na świat oczami osób, które się z jakimiś wyzwaniami zmagają i trochę bardziej zaangażowania w to, żeby małymi krokami ten świat zmienić na bardziej dostępny.
Czy te zmiany rzeczywiście uda się wdrożyć w każdej gminie na Pomorzu? Jakie są pomysły, żeby one nie pozostały w sferze życzeń, których nie można zrealizować?
Takie też było nasze założenie, dlatego też ten proces trwał 1,5 roku, no bo zaprojektowaliśmy go od razu na początku, angażując bardzo różnorodne środowisko do wypracowania tego dokumentu. No i nie ukrywam, że liczę na to, że ta wspólna praca też nauczyła nas tego i uwrażliwiła nas na pewne potrzeby środowiska osób z niepełnosprawnościami. No i też to zaangażowanie będzie nam towarzyszyło przy wdrażaniu tych rozwiązań. Więc jakby samym założeniem naszym na początku pracy przyjęliśmy sobie kilka kryteriów. Jednym z tych kryteriów było to, że te rozwiązania mają być praktyczne i do wdrożenia niezależnie od tego, jakie zasoby posiada dana gmina. Są oczywiście pewne tematy, które jest bardzo trudno przeskoczyć. Takim tematem jest na przykład transport poza terenem danej gminy. Do placówki czy edukacyjnej, czy opiekuńczej gmina ma obowiązek zapewnić osobie z niepełnosprawnością. I może go finansować oczywiście, ale tylko na terenie własnej gminy. Czyli jeżeli dla przykładu, nie wiem, mój syn miałby jeździć do warsztatu terapii zajęciowej w Gdańsku, no to Sopot mógłby zapłacić za dostarczenie go, tak, do tego WTZ-u, ale tylko do granic Sopotu. No i szukamy tutaj pewnych rozwiązań. Tam, gdzie w grę wchodzą pieniądze, no i jeszcze oczywiście prawo, no to jest to, nie ukrywam, spore wyzwanie. Natomiast to, co najważniejsze, to to, że samorządy mają gotowość, żeby po pierwsze pochylić się nad tym wyzwaniem, a po drugie szukać rozwiązań. To, co my proponujemy, no to zawieranie porozumień między gminami. Musimy jeszcze zrobić ekspertyzę, jak można by to finansować, no ale to jest też jedno z zadań, które mamy zapisane w standardzie.
A co mogą zrobić zwykli ludzie, żeby włączyć się w te zmiany, żeby pokazać, że są za? Czy będą prowadzone jakieś na przykład działania, kampanie informacyjne na temat dostępności?
O kampanii myślimy, natomiast no, kampania to jest zawsze też taki mocno, no, spory wydatek, tak? Każdego rodzaju działanie takie promocyjno-marketingowe wiąże się z wydatkiem i to bardzo chcielibyśmy zrobić, natomiast no, tutaj jeszcze ciągle nie mamy pomysłu, jak to sfinansować. Natomiast bardzo mnie jakoś tak poruszyło to pytanie, które pani zadała odnośnie tego, jak ja mogę się w to wszystko włączyć. I tak sobie myślę, że to, co nas też blokuje przed tą integracją, to jest to, że my po prostu pewnych tematów nie znamy i nie wiemy. No bo jeżeli nie mamy w rodzinie kogoś, kto ma niepełnosprawność, no to i skąd mamy wiedzieć, czego taka osoba z niepełnosprawnością, prawda, może potrzebować. Jak czegoś nie wiemy, no to zaczynamy się tego trochę obawiać. Jak się zaczynamy czegoś obawiać, no to albo atakujemy, ale tutaj powodu do ataku nie ma, no więc zazwyczaj się wycofujemy. No i myślę sobie, że my jesteśmy w takim właśnie społeczeństwie, które ponieważ osoby niepełnosprawne długo żyły w cieniu, nie dały też jak gdyby tej szansy, żeby dać się poznać.
A co mówią osoby z niepełnosprawnością, że czego potrzebują od takich ludzi jak pani, ja czy sąsiedzi?
To jest chyba też to, co trochę się zawiera w tych zasadach savoir-vivre. Traktuj mnie normalnie, nie bój się. Wolę, żebyś podeszła i zapytała, hej, pomóc ci, tak? Albo w jaki sposób ci pomóc, niż żebyś udawała, że ja nie mam tego problemu, na przykład związanego z poruszaniem się. Oczywiście to jest ten taki pierwszy poziom pewnej otwartości, akceptacji i życzliwości. Kolejny poziom, no jest trochę bardziej może zaawansowany, no ale wiąże się też z tym, że na przykład wózek dla osoby, która się na nim porusza, jest jak część ciała. Możemy zapytać się siebie, czy ja, gdybyśmy nie rozmawiały w takiej formule online, tylko było obok siebie, no to czy ja bym panią, pani Asiu złapała teraz za dłoń, próbując coś powiedzieć? No pewnie nie, prawda? I tak samo nie będę łapać za wózek, na którym ktoś się porusza, no bo traktuję to jak część ciała tej osoby. Są to pewne rzeczy, nie są to naprawdę jakieś skomplikowane zasady, ale też to, że my tak zupełnie podświadomie, nie robimy przecież tego ze złą intencją, wykluczamy te osoby ze środowiska, bo kiedy idzie osoba z niepełnosprawnością i jej opiekun, to zazwyczaj rozmawiamy z tym pełnosprawnym opiekunem. A to jest pierwsza forma, którą możemy zmienić w swojej relacji z osobą z niepełnosprawnością, zwracać się do niej bezpośrednio i że traktujmy innych tak, jak sami chcielibyśmy być traktowani. Ja myślę, że jeżeli uznajemy, że coś nam służy, i jest dla nas dobre, no to można założyć, że będzie to też dobre dla innych.
Karolina Krzemińska, koordynatorka metropolitalnej strategii na rzecz osób z niepełnosprawnościami w Stowarzyszeniu Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, była moim i Państwa gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Ja również bardzo dziękuję. To była duża radość powiedzieć o tak ważnych tematach w tak miłym towarzystwie.
Państwu również dziękuję i do usłyszenia. Joanna Matuszewska.